Mamy, drodzy Państwo, już połączenie z kolejnym gościem. Michał Bruszewski, reporter wojenny, dziennikarz, ekspert do spraw bezpieczeństwa, portal Defense24. Dzień dobry.
Witam Ciebie, witam słuchaczy Radia Wnet.
Spojrzymy w stronę Bliskiego Wschodu, ale także w stronę tego bliższego nam wschodu, czyli Ukrainy. W jaki sposób wojna w Ziemi Świętej wpłynie i czy w ogóle wpływa na sytuację nad Dnieprem?
No jest zdecydowanie na rękę Rosji. Musimy zaznaczyć, że mamy poszlaki, że jednak Rosja mieszała tutaj palce w ten konflikt, dlatego że w ostatnim czasie, w ostatnim roku kilkukrotnie delegacja Hamasu była na Kremlu. Wiemy, że Ismail Hanija, czyli przywódca Hamasu, spotykał się z Siergiejem Ławrowem. Jest słynne zdjęcie z tego spotkania. Być może Putin także się z nim spotkał. Wywiad ukraiński Chór przekazał informację, że broń amerykańska zdobyta nad Dnieprem przez wojska rosyjskie została przekazana do Strefy Gazy przez szmuglerów broni, czyli przez służby rosyjskie także. Więc takie poszlaki wskazują na to, że jednak jest to na rękę Rosji, no i także tutaj główny sojusznik Rosji w wojnie, czyli Iran, który wysyła bezzałogowce Szachet, którymi Rosja bombarduje Ukrainę. Przypomnę tylko, że we wrześniu to było rekordowe użycie, ponad 500 Szachetów użyli Rosjanie. Więc ten, prawda, kolaborant Rosji, Iran, to jest w jego interesie, żeby Izrael osłabiać. Z drugiej strony też musimy pamiętać, że w ogóle wewnętrzna polityka Izraela jest w pewnym sensie też zależna w dużej mierze od rosyjskojęzycznej diaspory. I jestem sobie w stanie wyobrazić scenariusz, w której z jednej strony Hamas jest pchany, zachęcany przez służby rosyjskie do jakiejś aktywności, co pewnie nie było trudne. A z drugiej strony do rozstrzygnięcia wojskowego mogą zachęcać właśnie tego rodzaju środowiska, na przykład Benjamina Netanyahu, więc no, coś, co jest na rękę Rosji, prawda, już Rzymianie mawiali cui bono, czyli w czyim interesie.
W czyim interesie? No tutaj z perspektywy Ukrainy chyba ta główna obawa polega na tym, że Amerykanie po prostu no, przestaną interesować się sytuacją u nich na froncie, czyli przestaną wysyłać im pomoc. Na ile uważasz, że taki scenariusz w ogóle wchodzi w grę, jest prawdopodobny?
Ostatni pakiet wojskowy na amerykańskim kongresie, na sesji kongresu, był wielki problem, żeby to przeforsować. Biden ma duży problem, żeby wytłumaczyć Amerykanom, że jednocześnie będzie wspierał Ukrainę i Izrael. Już teraz Donald Trump na każdej konferencji prasowej atakuje Bidena, że ten zdradził Izrael. To z powodu braku pomocy dla Izraela rzekomo wybuchła ta wojna, że Hamas przeprowadził ofensywę. Więc niestety też w Stanach Zjednoczonych mamy pewien kryzys wewnętrzny, polityczny, własne problemy gospodarcze, co pozwala łatwiej właśnie różnym postaciom na scenie politycznej krytykować Bidena za wsparcie dla Ukrainy. Więc to wcale nie jest takie oczywiste, że jest poparcie w Waszyngtonie dla wspierania Ukrainy. No, w najgorszym scenariuszu to wsparcie się zakończy i wtedy to jest na pewno katastroficzna wizja dla samej Ukrainy, która stanie się w osamotnieniu, dlatego że jeżeli Amerykanie zakręcą kurek z pomocą wojskową czy finansową, to będzie sygnał dla innych państw NATO, które też to przecież takie państwa jak Niemcy czy Francja robiły to w sposób opieszały, tylko i wyłącznie dlatego, że mobilizowała ich Ameryka i także inne państwa. Więc tej mobilizacji już nie będzie, więc ta pomoc przestanie płynąć i w tym momencie, no w najgorszym scenariuszu, ta Ukraina zostanie osamotniona, co ją skaże w pewnym sensie na rozmowy z Putinem i to jest oczywiście też kiepska sytuacja dla nas, więc jakby w naszym interesie wydaje mi się, że im dłużej potrwa ten konflikt na Bliskim Wschodzie, a już nie daj Boże, jakby się rozlał na jakąś wielką wojnę na Bliskim Wschodzie, dołączyłyby inne państwa, to jest geopolityczna katastrofa z perspektywy Europy Środkowo-Wschodniej.
A powiedz proszę jeszcze na moment, zajrzyjmy do tej wewnętrznej polityki Stanów Zjednoczonych też przed wyborami, więc bardzo, bardzo to wszystko jest uwypuklone, bardzo gorąca taka atmosfera. Wspomniałeś, że tutaj te nastroje społeczne, także polityczne w pewnej części są no, niezbyt przychylne, jeżeli chodzi o dalszą pomoc Ukrainie. Jeżeli chodzi o te nastroje społeczne, to tutaj no, też ten zrozumiały aspekt, że nieco inna jest perspektywa Polski, która jest tak blisko, która jest gdzieś w podobnym, można powiedzieć, położeniu co państwa bałtyckie czy Ukrainie. Ukraina, a zupełnie inna perspektywa jest no po prostu w Amerykanów. Natomiast jak to wygląda w przypadku Izraela? Jak tutaj są jakieś podziały, jeżeli chodzi o wewnętrzne frakcje w Stanach Zjednoczonych, czy raczej jest tak silne są wpływy też żydowskie, że jednym głosem wszyscy twierdzą, że oczywistym i największym sojusznikiem Izraela jest i nadal będą Stany Zjednoczone?
No tutaj mamy podział głównie na partię republikańską i partię demokratyczną. Partia republikańska jest bardzo proizraelska, ale duża część partii republikańskiej niestety jest wstrzemięźliwa co do pomocy Ukrainy, a część partii republikańskiej jest w ogóle temu przeciwna. Natomiast w partii demokratycznej mamy także politykę bardzo proizraelską, natomiast też część partii demokratycznej jest wstrzemięźliwa wobec pomocy Ukrainie. Tutaj trzeba oddać Bidenowi, że on troszkę robi to wbrew nastrojom, zwłaszcza tym takim sondażowym społecznym, bo przypomnę, że w prawyborach partii republikańskiej do góry sondaże idą tym, którzy atakują Ukrainę, o dziwo, a spada tym, którzy Ukrainę popierają, jak na przykład Mike Pence, tak? Więc no mamy sytuację kuriozalną niestety i tutaj będzie licytowanie się, kto bardziej zdradził Izrael i kto mu bardziej pomógł. Dlatego obawiam się tej przedłużającej się ewentualnej walki, dlatego że no to jednak stawia pod znakiem zapytania pomoc dla Ukrainy. I także no Joe Biden jest już człowiekiem sędziwym. Widać, że no jednak jest w kiepskiej formie fizycznej. Nie wiemy, co będzie z następnymi wyborami. Nie wiemy, kto wygra w Stanach. Więc to jest sytuacja bardzo napięta. Z drugiej strony mamy też bardzo niebezpieczną sytuację, którą właśnie rozpoczął Hamas swoją ofensywą, dlatego że mamy rządy państw arabskich, rządy państw muzułmańskich, takie jak rząd Jordanii czy rząd Egiptu, który z przerażeniem patrzy na to, co się dzieje, dlatego że władze tych państw są prozachodnie, można powiedzieć wręcz proamerykańskie. Natomiast ludzie protestują na zasadach protestów, demonstracji propalestyńskich i to bardzo agresywnych. Więc te elity tych państw no nie mogą wiecznie sprzeciwiać się tym głosom społecznym. Policja już tam, prawda, strzela z gładką amunicją, blokuje ich, żeby nie zdobywali tych wszystkich placówek dyplomatycznych i tak dalej, tych wszystkich miejsc, które oni by chcieli zdobyć, ci protestujący. Więc jest to bardzo napięta sytuacja, no i na pewno jest tutaj Stany Zjednoczone są państwem, gdzie w delegacjach dyplomatycznych wiele pytań jest zadawanych. Jest także Arabia Saudyjska, która z jednej strony no jest w pewnym sensie proamerykańska, prozachodnia, ale no nie może pochwalać bombardowania Strefy Gazy, więc miała dojść do sytuacji rozmowa, może nie pokojowa, ale rozmowa o pokoju w Jordanii z prezydentem Abbasem, prezydentem autonomii palestyńskiej, który notabene, zauważmy, jest antyhamasowcem, to znaczy on Hamas potępił i jakby nie popiera tej walki. Natomiast w momencie, kiedy pojawiła się ta informacja o eksplozji w szpitalu, my nie do końca znamy okoliczności tej eksplozji, pewnie to jeszcze będzie wyjaśniane. Natomiast on zrezygnował z tego spotkania w Jordanii. Król Jordanii, który ma duży autorytet wśród muzułmanów, też jest prozachodnim politykiem kluczowym w tej układance, w końcu odwołał ten szczyt w Jordanii. Myślę, że Joe Biden jest wściekły, dlatego że no to już doszło na skraj jakiejś wojny, która może eskalować w coś większego, co jest no niebezpieczne dla wszystkich. I myślę też, że Biden ma problem z Netanyahu, no ale nie ma, no musi z nim rozmawiać, bo on jest premierem rządu izraelskiego, natomiast czy z poparciem społecznym, no niestety radykalizmy po obu stronach barykady w przypadku konfliktu izraelsko-palestyńskiego wpędziły świat, zwłaszcza z naszej perspektywy, w coś niebezpiecznego, co powoduje, że no uwaga świata skupia się nie na Ukrainie, a na Bliskim Wschodzie.
A trzeba przyznać, że za czasów Bibiego, za czasów premiera Netanyahu faktycznie do tych radykalizacji czy do eskalacji tego konfliktu izraelsko-palestyńskiego no dochodzi, można powiedzieć, sukcesywnie już od lat. Teraz mamy to już na ogromną skalę, ale jeszcze na moment chciałabym, abyśmy spojrzeli na Liban, bo ty jako reporter wojenny podróżowałeś i po Iraku, ale także po Izraelu, po Libanie. No i mamy tutaj Hezbollah. Ja wiem, że teraz Libańczycy z taką trwogą spoglądają na wszystko to, co się dzieje. Mówią o tym, że nie chcą być absolutnie włączani do tego konfliktu, że odcinają się. Ale jak to wygląda z perspektywy tych relacji między Hamasem a Hezbollahem?
No w teorii jest to sojusz. Hezbollah na granicy faktycznie strzela do różnych obiektów IDF-u, czyli sił obronnych Izraela. Natomiast pytanie, czy jest to strzelanie takie dla postrachu, żeby się pokazać, że Hezbollah ratuje swoich braci muzułmanów, chociaż pamiętajmy, że Hamas jest organizacją sunnicką, a Hezbollah jest szyicką. Są te podziały w łonie islamu bardzo znaczące. Natomiast Hezbollah jest oczywiście organizacją antyizraelską, organizacją wspieraną przez Iran. Natomiast no, szaleństwem wydaje się, żeby Hezbollah chciał, żeby IDF interweniował na południu Libanu, no bo to by było na terytorium, które kontroluje, to terytorium zostałoby zniszczone. Z drugiej strony w interesie armii izraelskiej nie jest, żeby Hezbollah dokonał inwazji na północy, bo to otwiera kolejny front, a oni mają problemy, prawda, przy Strefie Gazy. Więc racjonalne argumenty wskazują za tym, że będą po prostu takie walki graniczne, prawda, trochę IDF zniszczy celów na południu Libanu, trochę Hezbollah zniszczy celów na północy Izraela. Natomiast niestety, no to już wiele pokazało, że racjonalne argumenty nie zawsze są górą. Zwłaszcza teraz, kiedy państwa muzułmańskie, można powiedzieć, jednym frontem potępiły Izrael, więc widać, że Izrael bardzo słabnie geopolitycznie, co może być sygnałem dla takiej organizacji jak Hezbollah, żeby zrobić coś większego. Co prawda przywódca tej organizacji Nasrallah twierdzi, że ma 100 tysięcy bojowników pod bronią, to jest przesadzona liczba, ale ma 25 tysięcy bojowników, prawie 3 razy więcej niż Hamas, lepiej uzbrojonych, można powiedzieć świetnie uzbrojonych, jak na warunki takiej partyzanckiej armii partii, no to oni są wyśmienicie uzbrojeni. Dlatego też nie dziwią deklaracje wysokiego dowództwa IDF, że oni nie chcą wojny z Hezbollahem, no bo dla nich to była katastrofa, gdyby jeszcze ten front otworzyć. Ale to jest wszystko ze znakiem zapytania, to jest wszystko otwarte i no w tym momencie też otwarcie kolejnego frontu, no to jest rozlanie się konfliktu o kolejne państwo. Myślę, że Izrael w formie sprzed lat, gdy wydawało się, że ma wyśmienite służby specjalne i wojsko, zrobiłby to bez wahania, natomiast teraz widzimy rozkład instytucji takich jak IDF czy Shin Bet, które skompromitowały się w pierwszych godzinach ofensywy Hamasu. Więc myślę, że szaleństwem by było, gdyby ci dowódcy próbowali coś takiego zrobić, nie będąc pewnymi, zobaczmy, że oni jeszcze na Strefę Gazy nie uderzyli, chociaż zmobilizowali tak znaczące siły, prawda, ponad 300 tysięcy rezerwistów. Części dla nich brakuje hełmów i kamizelek kuloodpornych, to izraelska prasa o tym pisała. Więc coś się dzieje takiego, że cały czas ofensywę lądową na Strefę Gazy Izrael wstrzymuje. Myślę, że ze względów politycznych, czyli wizyta
Joe Bidena.
Myślę, że ze względów presji państw ościennych zastanawia się kierownictwo państwa na pewno, co w tej sytuacji zrobić. A myślę, że dowódcy nie do końca ufają sile machiny wojennej Izraela i trochę się obawiają, czy ta operacja lądowa w Strefie Gazy no nie skończy się dla nich katastrofą, bo przedłużające się walki czy okupacja to jest ogromny koszt gospodarczy, wizerunkowy, geopolityczny, no i także pod kątem własnych szeregów, tak, no bo będą ginęli żołnierze.
Jak będzie, to oczywiście czas pokaże. Będziemy obserwować sytuację na Bliskim Wschodzie, także na Ukrainie. Bardzo serdecznie dziękuję. Michał Bruszewski, reporter wojenny, dziennikarz, ekspert do spraw bezpieczeństwa Defense 24, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.